Dziś w programie. O opiece nad grobami weteranów wojennych. O projekcie Szlaki Nadziei, Odyseja Wolności. Powiemy także, jakie tajemnice kryją archiwa.
Spotykamy się dzisiaj na starym cmentarzu katolickim na Powązkach w Warszawie. Miejsce nie kojarzące się zazwyczaj z grobami wojennymi czy grobami weteranów. Przede wszystkim jest to przepiękna galeria XIX-wiecznej rzeźby. Wspaniałe przykłady kamieniarki i zarazem najbardziej honorowy obecnie cmentarz w Warszawie. Miejsce spoczynku ludzi zasłużonych, wybitnych, artystów, działaczy społecznych, polityków. Ale chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że również na takich cmentarzach spotykamy weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Często w grobach nie rzucających się w oczy i nawet nie opisanych wprost, dlatego często trudno dotrzeć do historii poszczególnych osób i tym bardziej cenne jest, jeżeli takie groby są zgłaszane do Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawa realizowana jest już od początku roku 2019. W tej chwili dochodzimy do około 3000 wpisów do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość. Ta liczba cały czas rośnie. Wiele grobów udało się już wyremontować, odrestaurować dzięki środkom, które są w dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej. Środki udzielane w formie dotacji, świadczeń dla rodzin lub właśnie społeczników, organizacji pozarządowych, które deklarują chęć opieki nad grobami weteranów. Ustawa wchodziła w życie odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, takie apele związane głównie z grobami z okresu II wojny światowej, grobami powstańców warszawskich szczególnie. Ale troską autorów ustawy, i przyznam, że moją, było też zabezpieczenie tych najstarszych grobów weteranów walk o niepodległość, czyli powstańców zrywów narodowych z wieku XIX. Ostatecznie ustawa sięgnęła aż w wiek XVIII do Konfederacji Barskiej. Stoimy teraz przed przykładem takiej rodziny, bardzo zasłużonej rodziny Jastrzębowskich. Oni są ilustracją tej bajronowskiej frazy w tłumaczeniu Mickiewicza: walka o wolność, gdy raz się zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwo ma syna. I mamy tutaj trzy pokolenia bojowników o niepodległość Rzeczpospolitej. Wojciech Bogumił był żołnierzem Powstania Listopadowego, artylerzystą w Gwardii Narodowej, brał udział w bitwie pod Olszynką Grochowską. Po upadku powstania zajął się publicystyką, działalnością naukową. Był to myśliciel nieco utopijny, można powiedzieć. On w tamtym czasie, w latach 30. XIX wieku, snuł rozważania na temat pokojowego współistnienia, współżycia narodów Europy. Tworzył taki traktat polityczno-filozoficzny zatytułowany Konstytucja dla Europy, także no, można powiedzieć prekursor Unii Europejskiej w dobrym rozumieniu tego słowa. Jego syn Władysław brał udział w powstaniu styczniowym, a wnuk, którego mamy tutaj przedstawionego na tablicy szczęśliwie ze zdjęciem, Stanisław Apoloniusz Jastrzębowski, był żołnierzem Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej, aktywnie walczył w obronie świeżo odrodzonego państwa polskiego. Stoimy przed grobem Stanisława Hempla. Płyta opatrzona mottem dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały. Stanisław Hempel urodził się w 1891 roku we Lwowie i od młodzieńczych lat zaangażowany był w działalność niepodległościową, w strajki szkolne, należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Był zaangażowany w akcje przeciwko Niemcom na terenach okupowanych przez armię niemiecką, za co zresztą został aresztowany, przeszedł przez kilka obozów jenieckich. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie wykorzystało talenty dyplomatyczne Stanisława Hempla. Został wysłany do Francji jako uczestnik tej misji mającej na celu sprowadzenie do Polski Błękitnej Armii. Później został dyrektorem biura prasowego polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu. Także no, widać, że młody człowiek, ale licznych talentów, które szczęśliwie wykorzystywano. Cały okres II Rzeczypospolitej służył w dyplomacji, był pracownikiem MSZ-u, należał do składu naszych misji w Bukareszcie, w Konstantynopolu. Był też ambasadorem Rzeczypospolitej w Teheranie. Spoczął ostatecznie w ziemi rodzinnej. Grób oczywiście jest wpisany do ewidencji i jest już wytypowany do remontu, jest przygotowywany program konserwatorski. Niedługo myślę, że będziemy mogli odwiedzić grób Stanisława Hempla z odtworzoną historyczną płytą nagrobną. Stoimy w Alei Zasłużonych na zapleczu katakumb na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Tutaj wśród wybitnych postaci spoczywa poeta Kazimierz Wierzyński. Niewiele osób zna jego wojskowy życiorys i to, że jest weteranem walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Zaciągnął się do Legionu Wschodniego w roku 1914. Po rozwiązaniu tego legionu został wcielony jako poddany monarchii austro-węgierskiej do wojska austriackiego. Walczył na froncie wschodnim, trafił do niewoli rosyjskiej, z której szczęśliwie uciekł w styczniu 1918 roku. Przedostał się do Lwowa, kontynuował swoją walkę, tym razem w szeregach POW. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Okres II Rzeczpospolitej to jest oczywiście działalność literacka, był dziennikarzem, pisarzem, pracował w redakcji Gazety Polskiej we Lwowie i z całą redakcją został ewakuowany we wrześniu 1939 roku na zachód i tam już pozostał, nie wrócił nigdy do Polski. Wojna przyniosła ogromną tragedię osobistą Wierzyńskiemu. W Powstaniu Warszawskim zginął jego przyrodni brat, bratanica i syn Jan. W obozie na Majdanku zamęczony został jego rodzony brat Hieronim. Również w czasie okupacji zmarli jego rodzice, także pozostał na emigracji, przygnieciony tą traumą wojenną, tą osobistą tragedią, a jednocześnie był to ten okres emigracyjny najbardziej płodnym okresem jego twórczości. Stoimy przed grobem Jana Ludwika Popławskiego, działacza Ruchu Narodowego, jednego z założycieli, z organizatorów Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, współpracownika Romana Dmowskiego. On sam w swoim życiorysie nie ma epizodu wojennego, nie jest weteranem, natomiast w tym grobie również pochowana jest jego synowa Zofia Popławska, kapitan Armii Krajowej. Co ciekawe, urodzona w Rostowie nad Donem. W momencie, kiedy Rzeczpospolita zaczęła się budzić do życia, kiedy państwo polskie zaczęło się odradzać, jak wiele innych polskich rodzin, ruszyli do ojczyzny, aby wspierać walkę o niepodległość. Zofia Popławska w latach II Rzeczpospolitej była dziennikarką, tłumaczką, literatką, natomiast od samego początku niemieckiej okupacji włączyła się w działalność konspiracyjną. Należało do Służby Zwycięstwa Polski, do Związku Walki Zbrojnej, później do Armii Krajowej, gdzie doszła do oficerskiego stopnia kapitana. Była szefową sekcji szyfrów w Komendzie Głównej Armii Krajowej. A grób bardzo, bardzo niepozorny. Inskrypcja poświęcona Zofii Popławskiej jest umieszczona w górnym prawym rogu tablicy, bardzo małymi literkami, także obecnie nieczytelna. Podejmiemy działania, żeby ją odpowiednio uczytelnić. Z cmentarza Powązkowskiego przenosimy się na daleką północ, na Islandię. Jest to związane z jedną z ciekawszych realizacji Biura Upamiętniania Instytutu Pamięci Narodowej w tym roku. Przeprowadziliśmy remont mogiły, w której spoczywa prawie cała załoga polskiego statku handlowego SS Wigry. Historia zaczęła się jeszcze w roku 2018, kiedy skontaktował się z nami prezes Stowarzyszenia Polaków na Islandii, pan Witold Bogdański, który jest takim kustoszem pamięci załogi SS Wigry. Ustalił miejsce, w którym spoczywa wrak naszego statku, miejsce, w którym wydobyto ciała marynarzy, którzy zostali praktycznie zaraz po katastrofie pochowani na cmentarzu Fosfogi w Reykjaviku. Ta mogiła w tym samym miejscu istnieje do dzisiaj. Historia samego statku też jest dosyć ciekawa. On został zbudowany w roku 1912. W 1939, jeszcze przed wybuchem wojny, kupiła go Bałtycka Spółka Okrętowa i oczywiście w chwili wybuchu wojny flota handlowa również została zmobilizowana i służyła na rzecz walki z Niemcami. Był to statek za mały i za wolny, żeby pływać w konwojach atlantyckich. Pływał samodzielnie z zaopatrzeniem. Federalnego stycznia 1942 roku wypłynął niestety w sztormową pogodę i po krótkim okresie rejsu okazało się, że uszkodzona została maszyna parowa. Udało się naprawić, ale wskutek bardzo gwałtownego sztormu statek doznał wielu uszkodzeń. kapitan Władysław Grabowski zdecydował się zawrócić na Islandię. Niestety praktycznie już po wejściu do fiordu na Islandii statek dostał się w tak gwałtowną burzę i w taki szkwał, który doprowadził do uszkodzenia maszyny sterowej. No i już dryfujący bezwładnie statek został rzucony na skały, zaczął tonąć. Niestety z 27-osobowej załogi ocalało ostatecznie tylko dwóch marynarzy. Kapitan również ze swoim statkiem pogrążył się w falach i zginął. Ciała zostały pochowane, jak już wspomniałem, na miejscowym cmentarzu. Udało się w tym roku urządzić na nowo tą mogiłę, postawić tam godny pomnik, krzyż nagrobny, tak aby na przyszłoroczną, okrągłą rocznicę katastrofy mogiła była odpowiednio przygotowana, aby mogły się tam odbyć uroczystości, bo no, trzeba przyznać, że Polonia islandzka bardzo ceni to miejsce, bardzo dba, jest to miejsce spotkań dorocznych i uroczystości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również delegacja z Polski będzie mogła się tam udać.
W Katowicach na cmentarzu przy ulicy Francuskiej odbyła się uroczystość poświęcenia i oznaczenia plakietką Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski mogiły powstańca śląskiego Józefa Grzegorzka.
Jesteśmy bardzo dumni z dziadka, że możemy przyjść tutaj i zobaczyć, że naród go docenił, że o nim pamięta, że był tak dzielnym człowiekiem, że tyle przesiedział w więzieniach, ale nie na próżno. Mamy wolną, wspaniałą Polskę.
Józef Grzegorzek był pierwszym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, jednym z organizatorów pierwszego powstania śląskiego i działaczem plebiscytowym. Za działalność powstańczą w 1939 roku Niemcy uwięzili Józefa Grzegorzka w KL Dachau. Po zakończeniu wojny został starostą tarnogórskim. Zmarł w 1961 roku. Grób został wyremontowany ze środków Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Aby każdy okruch historii został uratowany. Archiwum pełne pamięci pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Publikacja składa się z 45 artykułów napisanych przez 43 autorów. Każdy tekst poświęcony jest osobnemu nabytkowi prywatnemu, znajdującemu się w zasobie archiwalnym IPN. Niektóre artykuły poświęcone są wydarzeniom czy momentom polskiej historii, najczęściej lokalnej, które warto przybliżyć i omówić z innej, niekiedy zaskakującej perspektywy. Zdecydowana większość tekstów zawartych w publikacji to opowieści nie tylko o patriotyzmie, lecz także o szczególnym umiłowaniu człowieka. Mówią one o walce Polaków o godność, o ich dążeniu do prawdy i zachowaniu tożsamości.
12 września 1924 roku został powołany do życia Korpus Ochrony Pogranicza. Była to formacja zbrojna, której celem była ochrona polskiej granicy wschodniej. Granicy płonącej, granicy, na której w zasadzie codziennie dochodziło do różnych incydentów, bowiem II Rzeczpospolita graniczyła wówczas ze Związkiem Sowieckim. Warto powiedzieć, że tylko pomiędzy rokiem 1925 a 1926 żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza zatrzymali prawie 16 tysięcy osób nielegalnie przekraczających granicę z terenu Związku Sowieckiego. W tym też czasie odparli ogniem 89 zbrojnych napadów band, które przechodziły nielegalnie przez granicę ze strony Związku Sowieckiego. Żołnierze KOP-u zajmowali się nie tylko ochroną polskiej granicy wschodniej, ale także zajmowali się zadaniami związanymi z edukacją miejscowej ludności. Warto wspomnieć, że przy każdej placówce Korpusu Ochrony Pogranicza organizowane były biblioteki. Już pod koniec lat 20. znajdowało się w tych bibliotekach ponad 80 tysięcy książek, z których mogli korzystać miejscowi mieszkańcy. Żołnierze KOP-u integrowali także miejscową ludność, organizując festyny, spotkania patriotyczne, angażując się w życie lokalnych społeczności. O tym, jak wyglądało życie codzienne żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i w jaki sposób zajmowali się oni ochroną polskiej granicy wschodniej, dowiecie się Państwo z artykułu Anny Kołakowskiej Na straży granicy i honoru, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam.
Biuro Edukacji Narodowej IPN ogłasza konkurs na logotyp nowego projektu edukacyjno-memoratywnego pod tytułem Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. Projekt upamiętnia wysiłek zbrojny Polaków podczas II wojny światowej, walczących na wielu polach bitew o wolną i niezależną ojczyznę. Będzie realizowany w latach 2022-2025. W ramach projektu powstanie seria nowych publikacji, materiałów edukacyjnych. Zaplanowano także szereg koncertów, konkursów, spotkań i konferencji. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl.